Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, witam. W Polsce ponad 50% młodzieży wybiera szkoły branżowe i techniczne. Jest jednak kłopot z jakością kształcenia i kształceniem pod zapotrzebowanie rynku pracy. 30% kształconych w tych szkołach młodych ludzi nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy, a pracodawcy wciąż narzekają na brak fachowców. Dlatego tak ważna jest współpraca przedsiębiorców ze szkolnictwem zawodowym i wspieranie szkolnictwa zawodowego. Dziś będziemy rozmawiać o kształceniu zawodowym w naszym regionie, w województwie lubuskim. Czy szkoły branżowe zaspokajają potrzeby firm w naszym regionie? Naszymi gośćmi są Adam Misiaszek, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz pani Katarzyna Sawka, dyrektor marketingu grupy Seco Warwick. Witam.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, od kilku lat już funkcjonuje program, który finansuje działania szkół, które kształcą właśnie na poziomie zawodowym, tak?
Tak, dokładnie. W 2016 roku została przeprowadzona diagnoza potrzeb w szkolnictwie zawodowym w województwie lubuskim, która pokazała nam dosyć spore braki.
Ale potrzeby, mówię, przedsiębiorców w naszym regionie, tak?
Potrzeb przedsiębiorców, ale przede wszystkim tutaj potrzeb w szkolnictwie, tak, samym, czyli jak nasze szkoły zawodowe w województwie są przystosowane do nauczania, tak, tutaj uczniów, ale też również i nauczycieli, tak, bo wiadomo, że jeżeli nauczyciel nie potrafi też przekazać nowinek tutaj, które przyszły pracodawca potrzebuje, to też ten uczeń nie będzie
dostosowany. No tak, jeżeli nauczyciel nie widział samochodu elektrycznego na oczy w szkole samochodowej, to jak on może uczyć o naprawianiu tego samochodu, prawda?
Dokładnie tak. I ta diagnoza nam pokazała, jakie są potrzeby tutaj w szkolnictwie zawodowym i w konsekwencji powstały projekty, które są obecnie realizowane, a dokładnie do 2023 roku. To jest 25 projektów w województwie lubuskim, obejmujące wszystkie szkoły zawodowe. Organami prowadzącymi są właśnie tutaj powiaty, gminy, jak i też ministerstwa, którym podlegają szkoły leśne i szkoły rolnicze.
Jakim sposób można było się dostać do tego programu i od czego zależało dofinansowanie? Bo rozumiem, że to nie było w całości 100% finansowane, czy...
Nie. Wkład własny też tutaj gminy...
Powiat albo gmina, tak?
Tak, gminy i powiaty wkładały. No mówię, tak naprawdę same powiaty wskazywały później, jakie chcą tutaj zmieniać swoje szkoły branżowe. Składały do nas właśnie projekty, które podlegały ocenie i w konsekwencji otrzymały one dofinansowanie.
Jakiego rodzaju działania to były najczęściej? O co prosiły szkoły, na co pieniądze?
Przede wszystkim uczniom zapewniono tak zwane IPD, czyli indywidualny plan działania, którym objęci zostali wszyscy uczniowie. Jak również też
co to jest ten indywidualny plan działania?
To są tak zwane porady zawodowe, tak? Czyli uczeń przychodzi i ma tutaj zajęcia z doradcą zawodowym, który też pomaga uczniowi ukierunkować się w kierunku swojego tutaj.
Czyli co to
zawodu.
Jest test na sprawność manualną, czy nie, wiedzę teoretyczną, nie. Czy zainteresowania?
Bardziej zainteresowania ucznia danego, tak? Tak tutaj te plany zostały stworzone i później temu uczniowi zostały zaoferowane konkretne też kursy, staże. Uczniowie są wysyłani właśnie na praktyki zawodowe u przedsiębiorców, tak żeby mogli się w ten sposób realizować i w życiu robić to, co im się tutaj wymarzyło i w czym czują się dobrze.
A nauczyciele także? Dokształcanie?
Nauczyciele jak najbardziej. Nauczyciele to jest w województwie lubuskim już 720 nauczycieli, którzy podjęli tutaj jakby studia podyplomowe i też kształcą się w taki sposób, aby tą wiedzę przekazać później swoim uczniom i żeby ta wiedza była nowoczesna, tak? Czyli te zajęcia, żeby były przeprowadzane tak, żeby uczeń czerpał jak najwięcej.
Monitorujecie ten projekt?
Tak, jak najbardziej. Cały czas jesteśmy w stałej kontroli tutaj. Spotykamy się również właśnie z organami prowadzącymi i analizujemy, jakie jest dalej zapotrzebowanie, jak uczniowie chodzą, czy po prostu te praktyki się odbywają, czy też po prostu też nie, trzeba coś zmieniać, czy trzeba reagować i do tego właśnie służymy pomocą tutaj wszystkim tym powiatom i gminom, żeby wspólnie wypracowywać ogólny plan rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Fakt, że szkoła może mieć własny warsztat, może mieć nauczycieli, teoretyków, którzy opanowali sztukę uczenia, no ale trzeba jeszcze później znaleźć pracę. Jak czytałem z danych statystycznych, wynika, że 30% tej kształconej młodzieży no nie może odnaleźć się na rynku pracy, czyli no, ważne jest, żeby ta szkoła zawodowa miała jakieś rozeznanie, jeżeli chodzi o rynek, o zapotrzebowanie na pracowników w danym regionie, czy w danym powiecie, albo szerzej, w Polsce.
No dokładnie tak. Tutaj muszę wspomnieć, że te projekty trwają już 3 lata i tak naprawdę młodzież dopiero ucząca się, która wyjdzie z tych szkół, myślę, że w konsekwencji tych projektów będzie miała taką wiedzę i takie doświadczenie, tak, poprzez te wszystkie praktyki u pracodawców, które też są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, że z łatwością odnajdzie się na rynku pracy.
Ten projekt jest jeszcze możliwy do modyfikowania? Czy jakieś szkoły mogą się zgłaszać? Jakieś pomysły mogą mieć? Czy są te pieniądze jeszcze do zdobycia? Czy to już jest zamknięta całość?
Nie jest zamknięta. Tu muszę powiedzieć, że 100% szkół w województwie, zawodowych szkół w województwie lubuskim jest objętych wsparciem u nas. Jednakże też rezerwa wykonania, którą właśnie ostatnio otrzymało województwo lubuskie, wskazuje na pewne oszczędności i myślę, że modyfikacje na pewno w przyszłym roku będą możliwe.
Bo wspomniał Pan o tym, że te pieniądze są na tak zwane miękkie działania, czyli tak, na kształcenie nauczycieli, na nie wiem, na kształcenie uczniów, na podnoszenie kwalifikacji w warsztatach na przykład, ale także były pieniądze na zbudowanie tychże warsztatów, tak? Czy wyposażenie może bardziej?
Dokładnie tak. Znaczy, no, wspomnę tu jeszcze, że w ramach Europejskiego Funduszu również te wszystkie warsztaty, te pomoce dydaktyczne również są obejmowane, ale w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało przekazane 51 milionów złotych na zbudowanie lub rozbudowę infrastruktury szkolnej. I tutaj właśnie też jest 23 projekty w województwie na właśnie taką rozbudowę lub też budowę nowych obiektów, wraz połączoną też wraz z wyposażeniem, tak, czyli też zakupem nowego sprzętu do nauki i kształcenia zawodowego.
Jednym z takich przykładów, ale właściwie to Państwo działają już poza tym programem, bo no nie tylko jedna firma, firmy w ogóle wzięły się za to, bojąc się, że im zabraknie wykwalifikowanych pracowników, wzięły się za to, co kiedyś było bardzo modne, szkolnictwo przyzakładowe, tak się to nazywało kiedyś, dzisiaj być może inaczej, tak?
Tak.
Dzisiaj jak się nazywa to?
My stworzyliśmy program, który nazywaliśmy trochę od nazwy firmy oraz od tej generacji, którą chcemy wychować, więc nazwaliśmy nasz program Seco Generation. Więc budujemy pokolenie SECO, nie myśląc tylko o uniwersytetach, ale właśnie o kształceniu zawodowym i kształceniu średnim, bo z takimi szkołami się związaliśmy i to w tych szkołach uczniów uczymy, przyuczamy. Zapraszamy na staże, zapraszamy na praktyki, możliwość prowadzimy zajęcia.
To znaczy uczyć się, ale nie przedmiotów ogólnych, tylko przedmiotów technicznych, rozumiem,
przedmiotów, tak? Technicznych, chociaż ogólnych też niektórych, ale w takich wybranych specjalizacjach, czy też odnosimy się do pewnych rzeczy, czy też kompetencji miękkich, ale zawodowych, tak. Najszybciej i najłatwiej tam stworzyliśmy program, który nazwaliśmy właśnie Seco Klasą. Stworzyliśmy klasę w Zielonogórskim Elektroniku i to jest klasa, którą nie tylko wyposażaliśmy w sterowniki PLC, na których to uczniowie mogli tworzyć realne projekty, a nie takie wyimaginowane. I tych uczniów zapraszaliśmy też do siebie z tymi rezultatami prac. Ponadto prowadzimy zajęcia z tymi uczniami. Także jeden już absolwent tejżeż klasy pomaga nam w nauczaniu. To wspólnie z nim także stworzyliśmy taki konkurs, czy też program Znajdź kod do swoich drzwi do kariery. I to wspólnie robimy. To się też nazywa takim kołem naukowym. Więc tam są młodzieżowe friki, bo oni tak siebie nazywają, jeśli chodzi o programowanie. A tym samym my im pokazujemy, jak ten świat programistyczny, którego się uczą, którego dotykają, mogą doświadczyć i przełożyć na realne produkty.
Praktyki odbywają w zakładzie, czy mają warsztaty, Państwo finansują?
Mamy dwa tory. Też mamy zrobioną taką oddzielną klasę dla naszych uczniów i to też zależy od tego, z którą szkołą jak współpracujemy, bo te programy były szyte bardzo na miarę, w zależności od tego, jakie szkoła miała potrzeby i jakie my mieliśmy oczekiwania czy też możliwości. Więc z jednej strony mamy klasę, która jest stworzona u nas w zakładzie i to jest na przykład taka klasa ślusarska, ale to są też praktykanci stażyści, którzy przychodzą też na halę. Jeśli jest to automatyk, to stacjonuje w dziale automatyków. Konstruktor idzie do konstruktorów, więc w zależności od tego, jaka jest specjalizacja, te tory współpracy i pracy z takim uczniem czy też studentem wyglądają bardzo różnie.
A od czego zależy, którą szkołę wybierzecie? To jest takie od...
Od naszych potrzeb. Zdecydowanie od naszych potrzeb, więc my zdefiniowaliśmy je w taki sposób, że potrzebujemy bardzo dobrego garnituru ślusarzy, których nazywamy też inżynierami ślusarstwa, więc po sąsiedzku zespołem powiatowym szkół w Świebodzinie. Tam mamy taką klasę, to są trzecie i czwarte klasy właśnie ślusarstwa.
A kim dzisiaj ślusarz? Bo nam się kojarzy ślusarz z takim imadłem, pilnikiem.
Nie, my tworzymy zaawansowane technologie, choć jest to przemysł ciężki, to nie jest to ciężkie myślenie.
Czyli to bardziej informatyk teraz musi być, tak?
Informatyk, programista, automatyk to jeszcze kolejny kaliber specjalizacji. W związku z tym, że do wytworzenia takiego rozwiązania, którym jest piec przemysłowy, trzeba bardzo szerokiego garnituru specjalistów, to też nasze kształcenie też musieliśmy bardzo rozszerzyć. Stąd ten zielonogórski elektronik. Z drugiej strony też szkoła, klasa mechatroniczna i elektroniczna w Zbąszynku. Tu są znowu uniwersytety, więc bardzo różna specjalizacja, dlatego mówiłam o tym, że ten program Second Generation jest szyty dla nas, ale jest szyty też w związku z tym, jakie my mamy potrzeby, a jakie możliwości mają szkoły. I tak one są wybierane.
Niewygodnie by było zająć się studentami, bo to już jest końcowy etap i wtedy macie już gotowego pracownika.
Być może tak, natomiast my zrobiliśmy krok do tyłu, ale to nie jest krok wstecz, więc my wychowujemy szybciej. Co przyświecało temu programowi? To jest podobnie jak Mercedes. Wychowuje sobie takie pokolenia fascynatów tejże marki i my wyszliśmy z bardzo podobnego założenia. W końcu my też tworzymy Mercedesy, tylko w innej klasie specjalizacji.
Szkoły chętnie przystępują do tego typu współpracy, do tego typu działań?
Duża otwartość jest szkół, tak, zdecydowanie. Elektronik był taki prowodyrem, jeśli chodzi o ten zielonogórski rynek. I sukcesy już też mają takie na swojej płaszczyźnie, bo jeden z tych naszych uczniów, ale których przecież jest ich uczniem, zdobył pierwsze miejsce w konkursie programistycznym, więc to jest taki nasz wspólny sukces. Klasa na przykład ślusarska, ta w Świebodzinie, tam też nasi praktykanci zdobyli pierwsze miejsce w konkursie ślusarskim, więc to są takie rzeczy, które bardzo cieszą, motywują i każdego nakręcają.
4 lata temu zaczęli państwo współpracę w tym zakresie.
Z elektronikiem, tak jest.
I są już pierwsze efekty, są już pracownicy.
Tak. Jeśli chodzi właśnie o tę szkołę, to mamy dwóch automatyków. Z kolejnymi prowadzimy rozmowę. Z tym świebodzińskim zespołem szkół, tam już mamy 5 ślusarzy, więc żniwa już zbieramy. W Zbąszynku też jesteśmy we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Tam mamy 3 elektryków. Mamy też kalkulanta, więc to też pokazuje, jakie to są specjalizacje i ci młodzi też dostrzegają pewne możliwości i swojego rozwoju i które drzwi się otwierają, bo być może zacząłem uczyć się w jednej specjalizacji, ale nie zamykam mu te drzwi do kolejnej.
Tylko szkoły techniczne mają szansę? Uczniowie szkół technicznych, licea nie?
Absolutnie nie. Otworzyliśmy się też na liceum i to jest też świebodzińskie. No lokalnie trochę myślimy, skoro to serce bije w Świebodzinie i z liceum świebodzińskim prowadzimy zupełnie inny program. Z jednej strony jest to program taki językowy, gdzie zapraszamy naszych kolegów Amerykanów do różnych konkursów, które tam prowadzimy.
Językowy to rozumiem, że wszyscy muszą...
Język angielski jest tym naszym obowiązkowym.
I ten ślusarz też musi...
No niekoniecznie. Natomiast bardzo ciekawe, robimy programy, gdzie z jednej strony uczymy na przykład sztuki wystąpień, 4 klasy, bardzo fajna umiejętność.
To dlaczego nam to jest potrzebne?
My też wychowujemy i pokazujemy, jakie my dajemy możliwości, jakich, bo przecież potrzebujemy HR-owca, marketingowca, kogoś z kontrolingu i pokazujemy, że urodziłeś się w Świebodzinie, nie możesz być w nim zawsze, bo masz duże możliwości tutaj oferujące na rynku lokalnym. Doceniajmy swoją lokalność tak bardzo mocno. No. To, czego na przykład dziś akurat uczymy w liceum, to jakie umiejętności będą uczniom potrzebne kiedyś na rynku pracy za 5, za 10 lat, czyli te miękkie umiejętności, bo tak jak pan posługiwał się tutaj różnymi danymi, myśmy mając pewną wiedzę, sprawdzaliśmy, że 77% młodych ludzi deklaruje, że zna swoje kompetencje, ale ponad połowa nigdy nie zrobiła takich testów. Mało tego, 2/3 nigdy nie korzystało z takiego doradztwa zawodowego, więc my troszkę jesteśmy takim doradcą zawodowym, więc uczymy też takich rzeczy. Z jednej strony, tak jak mówiłam, co jest potrzebne na rynku pracy, pokazujemy też, że praca może przynosić satysfakcję, że ona może też cieszyć. Zadawaliśmy takie pytania, co byś zrobił, gdybyś nie musiał pracować i miał pieniądze. Więc to są takie bardzo różne dyskusje, jak państwo słyszą.
A później opiekujecie się, bo no, jeżeli na przykład ten młody człowiek przyjdzie do pracy do was, a chciałby się dalej kształcić.
Jak najbardziej tak. Staże praktyki to jest jakby pierwszy krok do tego. Opowiadałam poza anteną, ale powiem to chętnie na antenie. Taki stażysta, taki praktykant, wprawdzie już był wtedy na studia, to jest dziś nasz prezes Sławomir Woźniak i to też pokazuje, że te drzwi bardzo mocno się otworzyły, więc kto powiedział, że takiego scenariusza nie może być.
Ale przykładów, jest jeden, także...
ale przykładów takich karier, które mamy, gdzie ktoś zaczyna od szkoły zawodowej, później się kształci wspólnie z nami i kończył też studia, czy też szkoły średnie, jest naprawdę bardzo dużo.
Macie 9 zakładów chyba na wszystkich kontynentach świata. Tą praktykę można mieć, nie wiem, w Brazylii na przykład, czy w Moskwie. Znaczy w Moskwie przesadzam, bo nie macie akurat w Moskwie, ale w Rosji?
W Rosji bardzo proszę, ale najchętniej na praktyki, jeśli mielibyśmy wysłać, czy też na staże w kwestii rozwoju, to w tych jednostkach, gdzie mamy produkcję, czyli czy byłyby to Chiny, czy byłyby to Stany Zjednoczone. W Indiach też mieliśmy bardzo dużo naszych ludzi, więc prawdę mówiąc, nasze serce bijące w Świebodzinie, ono musi, ta miłość jest przelewana na pozostałe jednostki, więc takie możliwości jak najbardziej są.
Dużo osób się decyduje na, bo to jest kwestia jednej klasy chyba tylko, tak?
Czy to są trzecie i czwarte klasy. Mm-hmm. To w zależności właśnie od tego, bo tak mamy w przypadku tego elektronika. Natomiast to wszystko zależy, czego my uczymy. Więc są te pokolenia, które już wychodzą, a są takie, z którymi rozpoczynamy. Całkiem niedawno mieliśmy pierwsze spotkanie z grupą ślusarską właśnie ze Świebodzina, więc to była ich pierwsza wizyta. No, przychodzą też do nas szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa numer 6 w Świebodzinie nie będzie nas odwiedzała, z którą to otwieraliśmy wielki pojemnik na nakrętki. Więc jak widzą państwo, bardzo różnie działamy w tym obszarze.
To rada dla wszystkich innych firm, które chciałyby mieć swoich rzeczywiście pracowników w perspektywie przyszłości. Warto tą drogą podążać.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Ja chciałbym się zająć wspomaganiem edukacji poprzez produkcję pomocy naukowych własnej produkcji. Z zawodu jestem nauczycielem, spostrzeżenia, co lubią uczniowie i czym się bawią, co ich bawi, co ułatwia pracę zarówno nauczycielom i naukę uczniom. I ponieważ utyka system szkolny i ciężko pracuje się nauczycielom, to mi się wydaje, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, żeby to wspomagać, żeby to była zabawa. Mam zamiar produkować pomoce początkowo głównie z plastiku poprzez cięcie w płycie, ale pewne plany też mam na przyszłość. Oprócz samych przedmiotów fizycznych to opracowywanie pomysłów, bowiem jest tak, że są pewne pomoce naukowe, nauczyciele mają, ale nie zawsze wiedzą, co z nimi robić. Dają po prostu dzieciom, żeby się bawiły, a też nie mają czasu i energii, żeby wymyślać ćwiczenia, więc myślę o tym, żeby wymyślać i samemu ćwiczenia i zbierać pomysły od ludzi i pomysły zwrotne od tych, którym coś sprzedałem.
Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o szkolnictwie zawodowym. Czy istnieje taka potrzeba, żeby ewentualnie pracodawcy z państwem się bezpośrednio kontaktowali i stworzyli, tak jak tutaj państwa firma, tego typu zajęcia w klasach, w szkołach, po to, żeby tych pracowników w perspektywie mieć. Czy jest taka możliwość wprost bezpośredniego kontaktu? Czy takie projekty też bywają?
Raczej nie. Tutaj stricte beneficjentami są właśnie szkoły i powiaty i tutaj myślę, że taki pracodawca czy taka firma z reguły powinna kontaktować się bezpośrednio ze szkołami i tam przedstawiać swoją ofertę, czy też kwestie, jakie ma zapotrzebowanie obecnie na pracowników. I myślę, że tu jest też taka możliwość reakcji w tym momencie szkół i oni do nas przedstawiają właśnie swoje propozycje zmian, że na przykład nie potrzebują w tym momencie, no nie wiem, mechaników samochodowych, a wręcz przeciwnie, elektryków na przykład i dlatego też zmieniają większe zapotrzebowanie i na staże, powiedzmy, praktyki dla elektryków. Tak? Także...
Panie dyrektorze, takie funkcjonowanie przedsiębiorstwa w szkole to przynosi bardzo wymierne korzyści. Czy można by rozszerzyć ten program właśnie o współpracę z przedsiębiorcami?
Dotychczas wszystkie te projekty realizowane przez szkoły, czy też właśnie przez organy prowadzące są realizowane w partnerstwie. Tak? I tutaj trzeba by było wspomnieć właśnie, że partnerami są przede wszystkim Uniwersytet Zielonogórski, czy też Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, tak? Tutaj jeden z takich większych podmiotów. I w tym momencie już również uczniowie udają się na zajęcia, czy też mają spotkania z przyszłymi pracodawcami. I to się tak odbywa, tak? Że...
Jest z nami teraz pani Agnieszka Demichowicz, która specjalizuje się w badaniach i analizach. Jest doradcą regionalnym zintegrowanego systemu kwalifikacji w województwie lubuskim z racji tej, że jak twierdzi, każdy młody człowiek czy ma jakieś tam zajęcie w życiu, później zmienia na przestrzeni lat w kolejne inne i to pierwsze zajęcie jakby zostaje zapomniane, znika i pracodawca nie wie, nie ma świadomości tego, że ten młody człowiek na przykład jest specjalistą w danej dziedzinie, nie wykorzystuje tej możliwości, prawda? Jest z nami pani Agnieszka Demichowicz, witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam. Zapraszam.
Już zapowiadałem, że państwo właśnie tworzą ten zintegrowany system kwalifikacji również w naszym regionie. Jak szeroko już jest ta procedura zapisywania do tego systemu rozwinięta?
Dobrze, to ja może powiem od początku, wyjaśniając w ogóle, czym jest zintegrowany system kwalifikacji, ponieważ nie jest to jakby system, który jest wdrażany tylko w województwie lubuskim, a wręcz przeciwnie, jest to system wdrożony ustawą w całym naszym kraju, czyli tutaj na podstawie ustawy Ministerstwa Edukacji Narodowej działamy. Dwóch doradców jest w regionie i system się cały czas rozwija. W tej chwili jest ponad 50 kwalifikacji rynkowych, bo przede wszystkim na ten aspekt kładziemy bardzo dużą rolę. Natomiast należy zwrócić uwagę, że wszystkie kwalifikacje wynikające z prawa oświatowego, ale również i szkolnictwa wyższego do systemu są włączone tutaj tak naprawdę z automatu. Więc również te, o których myślę, że Państwo dzisiaj mówią, w sprawie szkolnictwa branżowego. I system ma charakter rozwijający, natomiast jeżeli odniesiemy go do systemu szkolnictwa, należy zwrócić uwagę, że pełni on funkcję pewnego rodzaju uzupełnienia. Absolutnie nie wchodzi w żaden konflikt z edukacją. Pełni funkcję uzupełnienia kwalifikacji, chociażby uzyskiwanych w wyniku szkół branżowych. Jest tak naprawdę odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku pracy. Wynika, te kwalifikacje w ogóle rynkowe wynikają z potrzeb samych pracodawców, są opisywane przez przedsiębiorców, przez pracodawców i są wynikiem pewnego rodzaju impulsu, zapotrzebowania, zwrócenia uwagi na pewne nisze i deficyty na rynku.
To jest w rodzaju ankiet? Przedsiębiorcy dostają do wypełnienia jakieś ankiety, tak? Żeby...
Nie. Ma miejsce bardzo precyzyjny opis kwalifikacji poprzez tak zwany język opisu specjalnie powiedzmy zaprojektowanego w myśl zintegrowanego systemu kwalifikacji. Tutaj jest zwrócona uwaga na tak zwane efekty uczenia się pod kątem wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, więc opis jest bardzo mocno specjalistyczny i wytyczne kwalifikacji rynkowej, którą możemy uzyskać w myśl zintegrowanego systemu kwalifikacji jest bardzo precyzyjny, podany do wiadomości publicznej. Mówię do wiadomości publicznej, ponieważ dysponujemy tak zwanym zintegrowanym rejestrem kwalifikacji, który stanowi system teleinformatyczny i można go w pełni zweryfikować w internecie, także on jest dostępny, zapraszam do weryfikacji. Natomiast ważne jest uzupełnienie w kontekście edukacji pewnego rodzaju działalności, bo rozumiem, że Państwo rozmawiają również o tym, że należy tutaj wyjść wobec oczekiwań również pracodawców, prawda? Żeby szkolnictwo branżowe było dopasowane w odpowiedni sposób do tego naszego rynku w tej chwili, ale podobnie jest również z kwalifikacjami rynkowymi, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, a mogą być pewnego rodzaju uzupełnieniem specjalności, które uzyskujemy w trakcie szkolnictwa branżowego.
Czy jest z nami firma taka na przykład? Czy państwo mają wejście do tego systemu? Są włączeni też w ten system?
Nie mam w ogóle takiej wiedzy.
No właśnie, nie wszystkie firmy jeszcze wiedzą o tym, że
tak,
coś takiego.
Wszystkie wiedzy, być może, że nie wszystkie firmy wiedzą, ponieważ prace i przekazywanie jakby informacji trwają. Ma miejsce mocno zakrojony taki proces upowszechnienia informacji w ogóle o tym systemie. W tej chwili w województwie lubuskim miało miejsce 16 tutaj seminariów, również dwa dla przedsiębiorców w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji, ale temat cały czas jest kontynuowany i trwa, więc również zachęcamy tutaj do nawiązywania kontaktu. Zresztą od nowego roku będziemy szli jakby w stronę pewnego rodzaju maczowania podmiotów. Mamy na celu jakby wiązać właśnie szkoły również z pracodawcami, również z uwzględnieniem pewnych kwalifikacji, które w systemie mają miejsce. Więc myślę, że przyszły rok również będzie bardzo dobrym takim momentem, żeby nawiązać i zrobić pewnego rodzaju partnerstwa, porozumienia pomiędzy i szkołami, ale również pracodawcami, szkołami branżowymi i pracodawcami w ściśle określonym jakby temacie specjalizacji tych podmiotów. No i również w zakresie właśnie opisania kwalifikacji, która będzie jakoś w taki sposób ważna i kluczowa dla danego pracodawcy, ale również będzie się wpisywać w jakby tutaj scenariusz działania samej szkoły, prawda? W tematyczne ujęcie profilów zawodowych w szkole branżowej.
Rozumiem, że to jest przyszłość jeszcze, bo żeby poinformować wszystkie przedsiębiorstwa i zachęcić...
Tak bym tego nie ujęła, ponieważ to się cały czas dzieje. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z jedną kwalifikacją rynkową. Ja ją od razu powiem i zwrócę uwagę. Montowanie stolarki budowlanej, czyli bardzo mocno rynkowa kwalifikacja, która jest pożądana przez pracodawców. W szkole uzyskujemy pewnego rodzaju tutaj doświadczenia stolarza, prawda? Natomiast nikt nas nie uczy, w jaki sposób na przykład montować drzwi, okna i bramy garażowe. Natomiast w tej kwalifikacji znajdziemy jasne wytyczne, jakie powinniśmy posiadać, jaką powinniśmy posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach wykonywania tych poszczególnie opisanych czynności. Więc kiedyś, rok temu, około była jedna kwalifikacja rynkowa w systemie. W tej chwili jest już ich ponad 50 procedowanych wniosków o włączenie tej kwalifikacji. Jest kilkaset, tak? No może nie kilkaset, kilkadziesiąt. Oczywiście jakby jest wymagany czas, ponieważ jakby za procedurowanie i za potwierdzenie wniosków są odpowiedzialni ministrowie właściwi dla danych kwalifikacji, dlatego faktycznie system wymaga pewnego rodzaju rozhulania, pewnego rodzaju tutaj czasu, żeby te kwalifikacje były włączone do systemu. Natomiast one już funkcjonują, już są, już można podchodzić do certyfikacji z poszczególnych kwalifikacji. Tylko kwestia właśnie sprawdzenia, ewentualnie zapraszam do kontaktu, żeby się mogli udzielić takich informacji szczegółowych. To jest temat ciągle rozwijający się, jeżeli chodzi o zintegrowany system kwalifikacji. Ważne, aby wszystkie tak naprawdę podmioty rynku pracy o tym systemie również
wiedziały.
Dowiedziały, tak.
No także być może będą Państwo mieli kolejną firmę, bo tutaj jest z nami.
A w województwie lubuskim jest 100 tysięcy, więc...
100 tysięcy firm jest zarejestrowanych, także... Oczywiście maleńkie są także niektóre z nich, jednoosobowe, ale to wcale nie znaczy, że nie mogą precyzyjnie działać.
Jest teraz zagospodarowanie. Tak.
Dziękuję bardzo.
Ja tylko dodam, że kilka firm w województwie lubuskim jest opisanych kwalifikacji.
Tak?
Mam nadzieję, że to się zakończy takim dużym sukcesem w naszym województwie również.
No to też liczymy.
A ja mam nadzieję, że tyczy się to też Warwick.
W każdym razie dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Agnieszka Demichowicz, specjalista do spraw badań i analiz, doradca regionalny zintegrowanego systemu kwalifikacji w naszym regionie. A my rozmawiamy już tutaj o bardziej, że tak powiem, prostszej zasadzie, czyli w jaki sposób możemy, szkoły mogą, powiaty mogą pozyskać dodatkowe środki na to, żeby to szkolnictwo zawodowe rozwijać. A jak jest oceniane w ogóle szkolnictwo zawodowe w naszym regionie? Czy mają Państwo takie wymierne oceny, czy jest rzeczywiście na tym poziomie już, że jest to wystarczające, czy trzeba jeszcze inwestować i jeszcze raz inwestować?
Na pewno inwestować i jeszcze raz inwestować. To nie jest taki łatwy i szybki proces. Uważam, że tak jak kariera zawodowa każdego człowieka nie jest sprintem, a wręcz maratonem, tak w tym przypadku również te kształcenie zawodowe również powinno być takim maratonem, tak? Czyli jeżeli teraz uczniowie, którzy korzystają z tych właśnie staży, praktyk i z tych kursów wszystkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, to również na przyszłe lata szykujemy i planujemy podobne projekty, które zapewnią nam jakby ciągłość tutaj naszych działań. Tak? Wiadomo, że nie możemy się zatrzymać, gdyż no, nie miałoby to w tym momencie sensu. Tak?
A branże, znacie branże, które ewentualnie to zapotrzebowanie, w tych branżach zapotrzebowanie byłoby największe? W naszym regionie oczywiście.
Szczerze mówiąc, to jest pełna gama. Tak? To nie jest tak, że możemy ukierunkować się w jednym kierunku. Tak można powiedzieć, że jeżeli wszystkie szkoły w województwie lubuskim przystąpiły, to jest i gastronomiki, i samochodówki, czy tutaj inne takie szkoły branżowe. No myślę, no zapotrzebowanie jest ogromne i tutaj w każdym momencie jest spełniane, tak?
W każdym razie każdy zakład, każde przedsiębiorstwo pewno liczy na takie rodzynki, na takie osoby, które są, no, mają taki instynkt wynalazczy, prawda? Posłuchajmy.
No mój pomysł jest po części kontynuacją jakichś tam moich zainteresowań, no, które może bardziej kiedyś sobie realizowałem, ostatnio mam na to czasu, chodzi o wspinaczkę jaskinie i mój pomysł na to, żeby sobie jakoś samodzielnie radzić w życiu, to jest otworzenie firmy usług alpinistycznych, co się nie wiąże z oprowadzaniem wycieczek po górach, od tego są rzeczywiście specjaliści, a wiąże się to z wykorzystaniem technik linowych zamiast rusztowań, czyli wszelkie wysokie budynki, iglice kościelne i temu podobne jakieś konstrukcje, gdzie jest trudno się dostać, chciałbym w sensie budowlanym oporządzać. Czyli sprawy remontowe, jakieś malarskie, mycie obiektów. No, często widzimy ludzi na krzesełkach i właśnie chciałbym dołączyć do tej drużyny. Mam nadzieję, że mi się to uda.
Czyli pasja może być później przekładana na to zajęcie jakieś, na stworzenie firmy. Pani rozmawia z tymi młodymi ludźmi, sugerując im właśnie taki test, który wyłania jakby ich umiejętności, predyspozycje, czy zainteresowania, kompetencje.
Tak jest.
Czy rzeczywiście jest tak, że młodzi ludzie no, mają już sprecyzowane te swoje możliwości?
Im się często wydają, że wiedzą, jakie mają kompetencje, jakie mają mocne strony, ale okazuje się, że przy bliższym poznaniu nie. Stąd między innymi spotkania z naszymi paniami z Human Resources, które szukają talentów, pokazują, jakie są talenty, kompetencje, mocne strony. Czyli to są te takie rzeczy, które nam się wydaje często instynktownie, ale odkrywajmy sami w sobie. Więc nasi specjaliści pomagają też to odkrywać. Więc to jest też taka rola.
No po tych 4 latach, jak pani powiedziała, ma pani 2 pracowników, to
konkurs. Więcej. Z tej jednej szkoły.
Z tej jednej szkoły. No to co, to jest konkurencja wtedy, czy po prostu przypadek, że te osoby akurat zostały, czy rzeczywiście?
Nie, no z jednej strony oczywiście, że wybieramy najlepszych, bo na tym polega wybieranie talentów. Z drugiej strony to ten człowiek musi się przekonać do nas, a my go musimy przekonać do siebie. Oczywiście używanie słowa musimy nie jest tutaj wskazanym, bo my chcemy pokazać, że Sego Warwick jest globalną firmą, że masz możliwości rozwoju, jak ciekawe projekty są tutaj prowadzone i być może rzeczy, których nie doświadczyłeś, załóżmy jako ślusarz, być może będziesz chciał być kiedyś konstruktorem. Takie możliwości też są, więc to
jest
chyba
ciekawość
też o to
w
chodzi.
Tych młodych ludziach?
Jest i prawdę mówiąc, to co też mówiłam chwilkę wcześniej, że z jednej strony czerpią informacje z internetu, radzą się rodziców, ale nic tak nie buduje jak poznanie na własnej skórze, bo młody człowiek, który sam doświadczył i sam przekonał się o tym, on jest po prostu w kolejnej grupie pasjonatów i entuzjastów, których pełno jest w Sekowarii.
Konkurencja nie śpi, bo wiem, że i Izba Rzemieślnicza także poszukuje takich i też szkoli. Izba, mówię, w Polsce, w naszym regionie, ale także za granicą Izba Rzemieślnicza też oferuje i staże i płaci nawet za to, że młody człowiek tam się u nich uczy, czyli to jest dosyć trudno znaleźć odpowiednią osobę, prawda?
Oczywiście, więc jasnym jest, że poza tym programem edukacyjnym w ramach Seco Generation my też oferujemy benefity. Tutaj trudno konkurować. Badania też pokazują, co dla tego młodego pokolenia jest ważne.
Ważne właśnie.
Ważnym jest jego samorealizacja. Z drugiej strony atmosfera pracy i być może pokolenia B czy BB czy X niekoniecznie to rozumieją, to są ci tytani pracy, to working balance, bo to się tak ładnie nazywa, jest szalenie istotne też dla młodych ludzi.
A możliwość pracy w różnych krajach, w różnych regionach?
Absolutnie tak. Oczywiście to też nie można generalizować, bo nie każdy to lubi, ale to, że daje się możliwość, to już jest taka pierwsza furtka do tego, że coś takiego jest, bo w województwie lubuskim nie ma aż tak wiele firm, w których takie międzynarodowe możliwości też są. I z całą pewnością to jest magnes, którym Sekowarwik przyciąga też młodych ludzi.
A państwo co zamierzają jeszcze ewentualnie, bo powiedział pan, że dodatkowe środki się pojawiają na horyzoncie, żeby wzmocnić ten program i co w ramach będzie też taka współpraca z samorządami, z gminami, z powiatami? Czy będzie się także inspirować jakieś działania związane właśnie z nowymi kierunkami kształcenia zawodowego chociażby?
No myślę, że tak, że te działania ukierunkują się przede wszystkim na istniejące projekty, czyli będziemy myśleć o powiększeniu ich działalności, tak, czyli zwiększeniu ewentualnie ilości właśnie tych staży i praktyk, czy też zwiększeniu ilości nauczycieli, którzy zostaną objęci tym wsparciem poszerzenia swoich umiejętności. Jak również też ewentualnie planujemy ukierunkować się tutaj też nasze lubuskie szkoły medyczne, które ewentualnie mogą utworzyć tutaj przyszłe pokolenia pielęgniarek, czy masażystów, czy też właśnie takich specjalizacji lekarskich. Tak?
A są jakieś zachęty dla przedsiębiorców, żeby właśnie tworzyły miejsca praktyk, miejsca warsztatów, wspierały szkoły? Czy, bo fakt faktem, że pozyskują pracowników, ale być może jeszcze państwo mają jakieś sugestie?
Nie, tutaj chyba największą zachętą jest ta selekcja właśnie przyszłych pracowników, tak? Czyli uczniowie, którzy odbywają u nich praktyki, raz, że mają korzyść dla siebie, tak, i mogą zdobyć jakby doświadczenie takie zawodowe, a dwa, pracodawca już może sobie tutaj zidentyfikować przyszłego pracownika.
Czy ta lista szkół, z którymi współpracujecie, jest zamknięta? Czy na przykład jakby dzisiaj słuchał nas dyrektor szkoły albo szef jakiegoś wydziału w szkole? Czy można ewentualnie ubiegać się o taką współpracę i stworzyć coś, jakiś mam może pomysł ktoś, jakaś instytucja oświaty na taką współpracę?
W Sekowarwik nigdy nie mówi się nigdy, więc absolutnie nie jesteśmy zamknięci. Z drugiej strony program, nie chcę powiedzieć, że jest raczkujący, bo żniwa już zbieramy. Cztery lata to już można mówić o swego rodzaju dojrzałości. Natomiast my, te programy też się zmieniają, bo my też się siebie wzajemnie uczymy i patrzymy też, jakie my mamy potrzeby, jakie są możliwości.
I jakie są efekty tego działania.
Oczywiście. Mało tego, to jest też tak, że my jesteśmy świadomi, że wyjazd na drugą stronę województwa niekoniecznie może mieć sens. Stąd taka rejonizacja i takie ścisłe centrum, to świebodzińskie. Chociaż z drugiej strony jest ta Zielona Góra, jest przecież Uniwersytet Zielonogórski, są Politechniki, tam Poznańska czy Śląska. Natomiast jeśli chodzi o te zawodowe, jesteśmy tutaj bliżej siebie, bo to najwięcej rokuje. To każdy wie, i tu badań specjalnie naukowych nie trzeba przytaczać, tam statystycznych. Natomiast nie zamykamy się na inne, więc jeśli jest taka wola z drugiej strony, a my będziemy mieć takie możliwości, więc zawsze bardzo chętnie.
A my będziemy państwa informować o kolejnych tego typu działaniach, które ewentualnie nam zasponsorują przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o właśnie o kształcenie zawodowe, będą finansowali warsztaty, czy proponowali młodym ludziom jakieś nowe formy kształcenia, po to, żeby ewentualnie później zdobyć ciekawy i interesujący zawód. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi był dzisiaj pan Adam Misiaszek, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oraz pani Katarzyna Sawka, dyrektor marketingu grupy Seko Warwick.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.